Czy wszyscy już doszli, czy jeszcze... Czy jeszcze chcecie jedną pieśń? Tak, czy nie? Wszyscy doszli. To może po konferencji w takim razie jeszcze sobie zaśpiewamy, żebyśmy wiedzieli, ile czasu mamy. Także w czasie pierwszej konferencji mieliśmy okazję usłyszeć sobie o tym wielkim darze Jezusa Chrystusa, jakim jest Jego pokój. Ale jest jeszcze drugi dar, który jest bardzo ważny i który jest nam bardzo potrzebny, a który być może się za mało modlimy. Zaraz się przekonamy, ilu się modli o dar miłości Chrystusowej. Ile się modli o to, żeby kochać jak Jezus? Jedna Pani. Szczęśliwy ten mąż i szczęśliwe te dzieci. Czy jeszcze? No nie wygląda Pan na smutnego. No, ale popatrzcie, to jest właśnie wielka łaska. Móc kochać jak Jezus. A przecież mamy być Jego naśladowcami. Mamy kochać tak jak On. No więc, tak jak powiedziałem w czasie pierwszej konferencji, otrzymujemy to, o co prosimy. Jeżeli nie prosimy, no to nie mamy tego. Bardzo ważne jest to, żeby nazwać po imieniu to wszystko, co pragniemy, żeby Bóg nam dał. To są specjalne łaski, które po prostu można sobie wziąć. Jak ze sklepu, w którym wszystko jest za darmo. Można brać z półek. I tych darów w Bożym sklepie jest bardzo dużo. Od tych dwóch darów, pokoju i miłości Chrystusowej, zależy to, czy pociągniemy dzisiaj ludzi do Chrystusa. Zależy jakość naszej wiary, jakość wiary innych ludzi. Zależy przyrost ludzi wierzących. Myślę, że o ile jest dla nas jasne i oczywiste, że nie będzie pokoju serca w człowieku, który rozmija się w swoim życiu z Panem Jezusem, tak samo tym bardziej trudno, żeby on był zdolny prawdziwie kochać. On może dać z siebie coś dobrego, pozytywnego. Coś, co jest obecne w każdym człowieku, bo każdy z nas jest stworzony na Boży obraz i podobieństwo. Więc nawet ten, który jest daleko od Pana Boga, jakąś cząstkę w dobra w sobie zawsze nosi i może się tą cząstką podzielić. Ale to jest jeszcze bardzo, bardzo dalekie od tego, co by mogło być, gdybyśmy w pełni otworzyli się na miłość Jezusa Chrystusa. A więc najpierw prośmy Jezusa o Jego pokój. Prośmy, żeby Go nam udzielał. To też będzie znakiem, że ufamy Mu i że Go bardzo kochamy. I tym bardziej Jezus pragnie udzielać nam tych darów, tym, którzy Go szczerze miłują. I ponieważ Jezus pragnie, żebyśmy Go kochali, Go coraz mocniej, coraz więcej, tym bardziej będzie pomnażał naszą miłość. Miłość to jest dar Ducha Świętego, o którego się tak dzisiaj wiele modlimy, o którym się tak wiele dzisiaj mówi, szczególnie w grupach odnowy w Duchu Świętym. Ale tak jak już powiedziałem, że jest jakimś niebezpieczeństwem, że tego rodzaju wspólnoty za bardzo się dzisiaj koncentrują na takich nadprzyrodzonych charyzmatach typu uzdrawianie, modlitwy językami, prorokowanie i tak dalej, a zapominamy prosić o to, co jest podstawą, o co jest wolą Pana Boga, czyli o miłość. Miłość przecież, z której będziemy sądzeni i która jest pierwszym wyznacznikiem, że należymy do Pana Boga. Przez Ducha Świętego prosić o dar miłości dla nas wszystkich tutaj obecnych, i dla całego Kościoła. To jest zadanie każdego z nas. Modlić dla siebie, modlić dla swoich bliskich. Jeśli rodzice nie będą modlić się o to, żeby ich dzieci mocniej kochały najpierw Boga, później drugiego człowieka, swoich własnych rodziców, no to potem niech się nie dziwią, że one się zamieniają w takie egoistyczne potwory bez serca. Jeśli małżonkowie nie wymatlają dla siebie nawzajem łaski, miłości, to niech się potem nie dziwią, że brakuje im tej miłości w sercu współmałżonka. O to po prostu trzeba regularnie prosić. I w naszej codziennej modlitwie do Ducha Świętego prośmy o dar miłości. Tylko wtedy w duchu miłości możemy wypełniać Bożą wolę. No ale jaka jest ta miłość Pana Jezusa? Bo przecież ktoś powie, że modli się o miłość i uważa, że kocha. No to z tym różnie jest. Różnie jest. Będziemy sobie starali odpowiedzieć na pytanie w tej konferencji, po czym poznać, że jest we mnie obecna miłość Chrystusowa. Jak kochać jak Jezus? Przede wszystkim czytamy w Piśmie Świętym, że miłość Pana Jezusa była zawsze spokojna, łagodna, czuła, współczująca, wybaczająca, miłosierna i zdolna do poświęceń, największych poświęceń. Taka była miłość Jezusowa. Jeżeli w Tobie inni zobaczą taką samą miłość, czyli właśnie spokój, łagodność, czułość, współczucie, zdolność do wybaczenia, miłosierdzie, zdolność do poświęceń, możesz powiedzieć z całą pewnością, że jest w Tobie obecna miłość Chrystusowa. No ale problem nasz niestety często polega na tym, że ci, którzy nie znają Pana Jezusa, no nie widzą w nas tej Jego miłości. Może ją sobie jakoś wyobrażają, czytają o niej w Ewangeliach, ale kiedy patrzą no, na naśladowców Chrystusa, to mówią, że no nie ma w was tej miłości Chrystusowej. A przecież ta Jego miłość to była najpotężniejsza moc Chrystusa. Miłość, która przyciągała całe tłumy, która sprawiała, że ci ludzie potrafili cały dzień trwać przy Jezusie, przychodzić z daleka, nie bacząc, czy będą w stanie wrócić tego samego dnia do domu, czy będą mieli co jeść i tak dalej. Czytamy o tym w Ewangelii. To była siła Jezusa Chrystusa, Jego miłość. Czy ludzie lgną do nas, ciągną do nas, bo widzą w nas miłość Jezusa Chrystusa? Czy raczej może trzymają się na dystans, a może omijają nas szerokim łukiem, bo zamiast miłości Jezusa widzą w nas surowość, surowe spojrzenie, twarde serce, skłonność do potępiania, skłonność do stawiania wielkich wymagań. No nie mówię tego, prawda, w formie wyrzutu tutaj do obecnych, ale raczej w formie rachunku sumienia, także swojego własnego, jako kapłana, od którego ludzie jeszcze bardziej oczekują, żeby był uosobieniem Chrystus. Jeśli zauważamy, że nam tego brakuje, że nam brakuje tej miłości, a jednak jest to, o czym mówię, właśnie ta surowość, potępianie, stawianie wielkich wymagań, trzeba się zastanowić, czy to nie jest powodem, dla którego tak wielu tych, którzy są z dala od Boga, nie chcą się do Boga zbliżyć. Być naśladowcą Pana Jezusa, to znaczy kochać dokładnie w taki sam sposób, jak Jezus Chrystus. Nie kochać tak, jak mi się wydaje, że powinienem kochać, ale dokładnie tak, jak czynił to Pan Jezus. Czy jesteśmy w stanie kochać tak, jak Jezus, rozmijając się z Panem Bogiem, nie prosząc o ten Jego dar? Może tak, ale to będzie siła na 5 minut. Później bardzo szybko się zniechęcimy. To jest miłość, która kosztuje człowieka, która jest wymagająca, gdzie trzeba naprawdę się przezwyciężać, przełamywać. Do tego trzeba specjalnych Bożych łask. Jeśli będziemy polegać tylko na sobie, to tak jak powiedziałem, bardzo szybko się wypalimy. A miłość Jezusa trwa. Ona się z nami stapia. Dzieje się tak, bo to jest dar Ducha Świętego. Jeżeli ten dar, jak każdy inny, jest innym udzielany, jeśli w nas owocuje, to wtedy jest pomnażany i wtedy się zakorzenia. Otrzymujemy dar Ducha Świętego nie po to, żeby poczuć się lepiej, tylko po to, żeby on służył innym ludziom. Jeżeli będziemy tą miłością wychodzić do drugiego człowieka, tą miłością służyć, to wtedy będziemy mieć w sobie jeszcze więcej tej miłości. To jest dar, który otrzymujemy po to, żebyśmy tym darem dzielili się z innymi, nie po to, żeby się poczuć lepiej. I ci, którzy o ten dar proszą, otrzymują, dzielą się tym darem, ten dar otrzymują. I właśnie w taki sposób objawiają miłość Jezusa. Miłość, która charakteryzuje się łagodnością i pokojem. A więc co zrobić, żeby ta nasza miłość była właśnie miłością Jezusową? Na co zważać, żeby nie zatruwać w sobie tej miłości? Po pierwsze powiedziałem, modlić się i prosić o to. Ale też nie potępiać innych za ich złe uczynki, ale raczej z miłością pokazywać to, co jest dobre. Właśnie postawa potępienia drugiego człowieka, taki wielki problem, który często pojawia się w nas samych. Ocenianie, krytykowanie, sądzenie. Ilekroć sami czuliśmy się potępieni przez kogoś, bo jakiś rodzaj zła czy błędu pojawił się w naszym życiu. Co wtedy czuliśmy? Z pewnością nie było w nas pokoju. To było złe doświadczenie. Ono nas w żaden sposób nie mobilizowało do tego, żeby zerwać z tym złem. A więc pokazywać to, co dobre, jaką drogą należy iść, to jest właśnie odpowiedź na zło, które widzimy w życiu drugiego człowieka. Czynić to z miłością. Po drugie, musimy uwierzyć w to, że każdy człowiek potrzebuje, żeby okazać mu miłość. Każdy człowiek potrzebuje miłości. Nie ma takiego człowieka, który twierdzi, że jemu miłość jest niepotrzebna. Jeżeli okażemy komuś miłość, serdeczność, najpewniej zaraz bardzo szybko przekonamy się, jak wielka radość, z jaką wielką radością spotyka się ten człowiek. Jak wielka radość emanuje z tego człowieka, że to jest jego odpowiedź na naszą miłość. I też każdy człowiek potrzebuje miłości, żeby stać się dobry. Jeśli są tacy, którzy wybierają w swoim życiu zło i trwają w tym złu, najczęściej dzieje się właśnie tam, gdzie nie doświadczyli miłości. Więc mówimy na przykład o dzieciach z patologii, o młodzieży z patologii. No co się dziwić, bo to nie o to chodzi, patologia, bo to takie słowo wytrych, ale raczej dzieci, młodzież ze środowisk, gdzie brakowało miłości, gdzie nie doświadczali miłości ani od rodziców, ani nie widzieli tej miłości między rodzicami. A może czuli się niechciani i to się później za nimi wleczy. Nie otrzymali w swoim życiu miłości. Zły człowiek nie bierze się znikąd. Zło jest brakiem miłości w życiu człowieka. Dlatego trzeba pokazywać miłość. Kiedy widzimy, że to zło jest obecne w drugim człowieku, niejednokrotnie jesteśmy dalecy od tego, żeby takiemu człowiekowi okazywać miłość, bo pierwszą naturalną reakcją na zło jest jakiś rodzaj potępienia bądź odsunięcia się od tego człowieka, może nawet osądzenia go. A tymczasem, mając sobie miłość Chrystusową, wtedy jesteśmy skłonni przynajmniej zrozumieć, że nie wiemy do końca, co dzieje się w drugim człowieku, dlaczego postępuje tak, a nie inaczej. I jak powiedziałem, bardzo łatwo jest potępić czyn człowieka, ale trudniej jest zastanowić, dlaczego tak się dzieje w jego życiu. Nigdy nie mamy pełnej wiedzy o drugim. Często na przykład krytykujemy tych, którzy odchodzą od Pana Boga do innych wiar, a tymczasem być może dzieje się tak dlatego, bo w ich życiu zabrakło osoby, która byłaby rzeczywiście zjednoczona z Panem Jezusem. To znaczy, w jej życiu Jezus byłby obecny, byłby zauważalny. Mówimy, że wiele osób źle postępuje w swoim życiu, ale też musimy mieć świadomość, że wielu nie otrzymało od swojej rodziny, od swoich bliskich czy przyjaciół przykładu życia zgodnego z sakramentami. Narzekamy na młodzież, że się nie modli, że nie chodzi do kościoła, ale zapominamy, że ich oczy wpatrzone są we własnych rodziców, że to ich rodzice omijali kościół, unikali przystępowania do sakramentów. Czego się później spodziewać, że ci młodzi nie chcą żyć w ten sposób? Zawsze w takich sytuacjach, kiedy widzimy zło obecne w drugim człowieku, trzeba się zastanowić, czy to zło nie rodzi się przypadkiem ze zła, które jest we mnie? Może nie uzdrowiłem sobie w czegoś? Może nie nawróciłem się i sam staję się przyczyną zła obecnego w życiu drugiego człowieka? To trzeba dzisiaj powtarzać. Jeśli chcemy nawracać drugiego człowieka, musimy nawracać najpierw samego siebie. I jedyną drogą nawrócenia drugiego człowieka jest nawracanie samego siebie. Jeśli ja się będę zmieniał, będą zmieniać się inni. Nie masz mocy zmienić życia drugiego człowieka, ale masz moc zmienić życie swoje. Zmienić to znaczy wprowadzić w nie Jezusa Chrystusa i żyć zgodnie z Jego przykazaniami. I to wystarczy, żeby zrobić dosłownie wszystko, żeby innych doprowadzić do Pana Boga. Dosłownie. Bo wtedy i się modlisz, i świadczysz dobro i miłość. Czyli robisz wszystko, żeby złemu duchowi wybudować mur, przez który on nie będzie mógł się przedrzeć. Albo będzie miał bardzo ograniczony dostęp do życia innych ludzi. Jakże często na przykład dzwonią do mnie ludzie i mówią: proszę księdza, mam problem. Mam problem z moim mężem, bo mój mąż to tamto siamto. I zaczynają zdanie w ten sposób: mam problem, a tak naprawdę to mówią o nie swoim problemie, tylko o problemie innego człowieka, współmałżonka. I popatrzmy, nie ja mam problem, taki jest gdzieś w cudzysłowie. Ja nie mam żadnych problemów. Problem to ma mój mąż, moje dziecko i tak dalej. I tu trzeba odwrócić uwagę tego człowieka. Nie mów o mężu, nie mów o dzieciach, nie mów o żonie. Powiedz o swoich problemach. Co jest twoim problemem? Może wtedy dojdziemy do tego, dlaczego twój mąż, twoja żona, twoje dzieci postępują w taki, a nie inny sposób. Opowiadanie o mężu, o żonie, o dzieci nic nie zmienisz w ich życiu. Opowiadaj o sobie, co ty możesz zrobić, żeby zmienić w swoim życiu. I wtedy nagle okazuje się, że mamy klucz do rozwiązywania problemów tych, którzy są najbliżej nas. A więc trzeba się nawracać. Czynić wszystko to, żeby moje życie było jak najbliższe tego, czego pragnie ode mnie Jezus Chrystus. Mam wielki wpływ na to, co dzieje się na osoby w moim otoczeniu. Zarówno kiedy czynię dobro, tym bardziej, jeżeli jestem zjednoczony z Panem Jezusem, ale też i wtedy, kiedy niestety w moim życiu jest obecne zło. I nie ma lepszej ewangelizacji niż żyć tak, jak tego pragnie Jezus Chrystus, jak On sam żył. A właśnie w sposób szczery, zwyczajny, prosty, kochając i świadcząc dobro. To jest najlepsza ewangelizacja. Żyć jak Jezus. Jeśli chcemy też żyć miłością Jezusową i chcemy, żeby ta miłość była obecna w życiu innych ludzi, to warto też starać się wzbudzać w ludziach miłość do Jezusa. Mówić im o tej miłości, jak wiele otrzymałem od Jezusa, jak bardzo dotknął mojego życia, jak czuję się szczęśliwy, ile dobra jest w moim życiu od momentu, kiedy jest w nim obecny Jezus. Dawać świadectwo to jest wielka, potężna siła, narzędzie ewangelizacji. I mówiąc o kimś z miłością, budujemy pozytywne nastawienie tego człowieka do Boga, do Jezusa. Choćby jemu zdawało się, że nie wierzy w Boga, w ogóle to jest daleko poza nim. To jest sianie ziarna, które będzie w nim kiełkowało. I w tym jesteśmy najbardziej szczerzy i prawdziwi, kiedy mówimy o miłości, którą Jezus ma do nas. W ten sposób jesteśmy w stanie wzbudzić w drugim człowieku miłość do Pana Jezusa. I wtedy być może w którymś momencie oni sami zaczną zwracać się do Jezusa, zwracać się z miłością. Tak jak wy. I być może właśnie wtedy, no nie być może, na pewno, otrzymają jakieś łaski, które pomogą im zerwać się ze złem obecnym w ich życiu. Są takie grupy, na przykład ewangelizacyjne, które idą do takich trudnych środowisk, do poprawczaków, do więźni. I co oni robią? Mówią o miłości Jezusa. O wielkiej miłości do ludzi, do nich samych. I ci ludzie słuchają. Jesteśmy na to zaprogramowani, żeby tego słuchać i że to dotyka naszych serc, bo nasze serce zostało, jak powiedziałem, ukształtowane na Boże obrazy podobieństwo. I tam, gdzie jest ten prawdziwy przekaz, serce za tym pójdzie. Nasza natura, nasz duch rozpozna, że w tym jest prawda. I ci ludzie w pewnym momencie otworzą się na miłość Pana Jezusa. Tak więc to są słowa, które mogą poruszyć nawet najbardziej oddalone od Boga serca. Starać się wzbudzać w ludziach miłość do Jezusa. Ale też pamiętajmy o kolejnej zasadzie naśladowania Pana Jezusa w Jego miłości. Mówić łagodnie, łagodnymi słowami. Łagodne słowa mogą poruszyć twarde serce. że wręcz przysłowiowe, jak wychodzi ksiądz na ambonę i zaczyna wyzywać, wy tacy, siacy, owacy, twardymi słowami. No i ilu takich naśladowców jest, prawda, że będą tutaj rzucać na lewo, na prawo jakimiś takimi inwektywami i tak dalej, piorunami. I jeszcze usiłują Pismem Świętym uzasadnić, no przecież Jezus tak też robił, wyzywał faryzeuszów, wygroby pobielane i tak dalej. A jakby tym ludziom można odpowiedzieć? Co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie. Jezusowi wolno było wyzywać. Nam nie wolno wyzywać drugiego człowieka. Nie wolno. I nie wolno usprawiedliwiać swojego niezrównoważenia emocjonalnego tym, że Pan Jezus wyzywał innych ludzi. Więc my możemy w internecie, bo to jest najczęstszy przykład, wyzywać innych. No bo niby chcemy skłonić ich do nawrócenia, do zmiany postępowania. Czym? Wyzwiskami? Twardymi słowami? Nigdy. Problem, bo wielu rodziców tak robi w stosunku do swoich dzieci. I one później noszą w sobie to brzemię. I ono jest taką zadrą, która przez długie lata tkwi w człowieku. I towarzyszę pewnej grupie kobiet w Poznaniu, I często właśnie rozmawiając z nimi słyszę, że wracają do takich historii ze swojego wczesnego dzieciństwa, że usłyszały od swojej matki, od ojca coś przykrego. I one to pamiętają, właśnie jakieś takie twarde słowa. Przez długie lata są zablokowane na różne sprawy, bo słowa, które mają moc, niestety je bardzo poraniły. Twarde słowa mogą okaleczyć na całe życie. Ale z kolei łagodne słowo może poruszyć nawet najbardziej twarde serce. Czy idąc w te trudne środowiska skłonimy tych ludzi do nawrócenia, wyzywając ich, czy wyłotrzy, złodzieje, gwałciciele, cudzołożnicy, a do konfesjonału mi natychmiast? Nic z tego nie będzie. A jeżeli z łagodnością wyjdziemy do nich, wskażemy im ich dobro, które przecież też jest obecne, bo jest obecne w każdym człowieku, jeżeli potrafimy z łagodnością przekonać ich do nawrócenia, pokazać, jak wiele zyskają, zapraszając Boga w swoje życie. Jestem przekonany, że wiele tutaj jesteśmy w stanie o wiele więcej zyskać niż przez jakieś wyzwiska, twarde słowo. I tak właśnie prawdziwy naśladowca Pana Jezusa chce mówić do drugiego człowieka, do współmałżonka, do własnych dzieci, do drugiego człowieka i znajomego, i nieznajomego, bo to będzie wynikało z jego kochającego, żywego, prawdziwego, wrażliwego, czułego serca. I mając właśnie takie serce, jesteśmy w stanie z łagodnością i z miłością pokazywać błędy i słabości drugiego człowieka. I tylko wtedy mamy prawo wytykać innym ich błędy, kiedy to nasze serce jest czułe, kochające, wrażliwe. Kiedy to wynika z naszej miłości do tego człowieka. Jeżeli ja nie będę kochał swoich parafian, czy ja mam prawo wtedy im mówić, co robią źle w swoim życiu? Nie mam prawa. Nie dlatego, bo z urzędu mam prawo, ale dlatego, bo zrobię to w taki sposób, który uczyni jeszcze więcej zła. Sposób, w jakim mówimy drugim człowieku o złu obecnym im życiu, już może ich albo skierować na drogę nawrócenia, albo może ich jeszcze bardziej pogrążyć błędach, w jakich żyją. Skazywać na słabości błędy drugiego człowieka można tylko wtedy, kiedy czynimy to łagodnie i z miłością, nie potępiając, nie osądzając, bez poczucia wyższości i przede wszystkim kierując się pragnieniem podzielenia się z innymi miłością Jezusa Chrystusa i do mnie, i do nich samych. Kiedy będziemy starali się pomóc im doświadczyć Bożego miłosierdzia i przebaczenia, przekonać ich, że to jest też dla nich, że Boże miłosierdzie nie jest tylko dla wybranych, ale dla każdego człowieka. Często też, kiedy permanentnie spotykamy się z człowiekiem, który popełnia zło, to wychodzi z nas brak cierpliwości. On może mieć oczywiście różne źródła, ale najczęściej jednak brak cierpliwości jest oznaką braku miłości. Brak cierpliwości to brak miłości. I doskonale wyczują to na przykład dzieci, jeśli ciągle spotykam się z niecierpliwością swojego rodzica. no to takie dziecko myśli, no on mnie nie kocha. Albo na przykład współmałżonek w stosunku do swojego współmałżonka. Jeśli on, ona nie ma dla niej cierpliwości, to pytanie, czy on, czy ona mnie kocha. Dbać o tę cierpliwość. Cierpliwość będzie owocem miłości Chrystusa w naszym życiu. Jeśli nie dbam o tę cierpliwość, no to wtedy pytanie, czy jest we mnie ta miłość Jezusowa. Jasne, są takie sytuacje też, gdzie jesteśmy i przemęczeni i tak dalej, niewyspani. No to wtedy ta słabość ludzkiej natury może wyjść i każdemu może się jakieś potknięcie przydarzyć. I wtedy nie można takiemu człowiekowi mieć za złe tej chwilowej słabości. Ale wiemy, że to wynikało z czego? Ten brak cierpliwości. No właśnie, z tego, że niedospany i tak dalej. Dobra, niech sobie odpocznie, dajmy mu chwilę spokoju. Ale wiemy od razu, że jego naturalny stan to jest jednak ta cierpliwość do drugiego człowieka, mojej żony, mojego męża. To jest coś, czego jestem pewien. Czasami jest naszym błędem także to, że wydaje nam się, że okazujemy miłość tak, jak powinienem to robić. Bo stoją za tym jakieś argumenty. Może nawet jestem przekonany, że okazuję miłość właśnie w taki sposób, jak okazywali mi ją moi rodzice i że to było skuteczne w moim życiu. I dlatego chcę naśladować kogoś, swojego ojca, matkę w tym, jak kochać bliźniego. Ale to może być błąd. Bo przecież okazujesz ją komuś innemu niż ty. I to, że ta miłość, którą ty doświadczyłeś od ojca i matki, nie znaczy, że ten sam sposób miłości sprawdzi się na przykład w życiu twoich dzieci, czy twojego współmałżonka. Czy chciałbyś kochać swoją żonę, twojego męża w taki sposób, jak widziałeś tę miłość u swoich rodziców? Niektórzy powiedzieliby, tak, chciałbym. Ale ci, którzy mieli zły przykład, powiedzą, nigdy w życiu. Dlatego niedobrze jest naśladować miłość drugiego człowieka. Raczej starajmy się naśladować miłość samego Jezusa Chrystusa. A naszym błędem jest to, że my czasami w tej miłości kogoś naśladujemy. Ale powinniśmy naśladować przede wszystkim miłość Jezusa. On ma być naszym takim ostatecznym wzorem, jak ta miłość ma wyglądać. I dlaczego to mówię? Bo wielu rodziców, czy małżonków, czy w ogóle księży też, mówią, że moja miłość jest surowa, a taka musi być. No nie może to być taka właśnie miękka miłość, bo mi na głowę skoczą i tak dalej. Czy Jezus miał surową miłość do kogokolwiek? Chyba nie. Na pewno nie. Nie miał. Nigdzie nie mamy takiego fragmentu, żeby miłość Jezusa do kogoś była surowa. Zawsze była czuła, łagodna i wyrozumiała. A niektórzy właśnie tak zwaną surową miłością sprawiedliwiają tak naprawdę swoje twarde serce. Czasami swoją dumę, swoją pychę. Surowa miłość do niczego nie doprowadzi. Nie chcielibyśmy mieć takiego współmałżonka, takiej matki, takiego ojca. A często niestety taki przykład mamy bardzo blisko nas. Przykłady surowej miłości. To jest błędna droga. Czasami za tym idą jakieś przykłady, jakieś wzorce własnych rodziców, duszpasterzy i tak dalej. Ale to nie jest właściwa droga. Niestety ta surowa miłość sprawia, że wielu oddala się od swoich rodziców, od współmałżonka, ale przede wszystkim także i od samego Pana Boga. I potrafią uwierzyć w Jego przebaczenie. Mówi się i myślę, że jest w tym jakaś prawda, że dzieci przekładają miłość rodzica na miłość Boga. Że na przykład, kiedy mówimy o Bogu Ojcu, to te dzieci myślą od razu o swoim ziemskim ojcu. A mówimy o Matce Bożej, to dzieci myślą o miłości własnej matki. I jakiś czas temu rozmawiałem z pewną młodą kobietą, która nie potrafi nawiązać relacji z Matką Bożą, bo jej się od razu taka kalka załączy. Własna mama. Paskudna, wyrodna matka, która zrobiła wszystko, żeby dzieci się od niej odwróciły. I ona niestety przekłada to na Matkę Bożą, bo słyszę w Kościele, Matka Boża jest matką wszystkich nas. Jest naszą niebieską mamusią i ona zaraz ma w głowie swoją własną mamusię. A to ja dziękuję za taką mamusię, już miałam jedną tutaj na ziemi. Wystarczy. I w ogóle nie chcę mieć nic do czynienia z Matką Bożą. Podobnie też z Bogiem Ojcem. Surowa miłość nikogo nie doprowadzi do Pana Boga, do Matki Bożej. Surowa miłość, którą świadczymy bliźnim, spowoduje wręcz, że ci ludzie oddalą się od Pana Boga, bo nie będą w stanie uwierzyć w Jego przebaczenie. Właśnie ta nieuchronna sprawiedliwość, nieuchronna kara, niezdolność do wsłuchania się w drugiego człowieka, w jego argumenty, to osądzanie, potępianie zawsze będą na pierwszym miejscu. Ci ludzie nie pojmą, dlaczego mają wracać do Pana Jezusa, czemu mają wierzyć w Jego miłosierdzie, skoro przecież On może ich potraktować tak samo jak Jego naśladowcy. Tak samo jak Jego naśladowcy. Ci ludzie boją się Pana Boga, wątpią w Jego miłość, bo boją się drugiego człowieka, boją się właśnie takiej samej miłości. Niektórzy niestety, to już powiedziałem na pierwszej konferencji, usiłują wzbudzać strach. Uważam, że to też jest jakaś forma miłości, postraszyć trochę i w ten sposób wymusić na innych, na przykład nawrócenie czy posłuszeństwo. Ale to jest zła droga. Droga, która prowadzi do nikąd. Bo kiedy, tak jak powiedziałem, gdy skończy się strach, ci ludzie nie znajdą argumentu, żeby trwać przy Panu Bogu, by czegokolwiek od siebie wymagać. Odejdą od Pana Boga. Odejdą od drugiego człowieka. Miłość Jezusa nigdy nie wzbudzała strachu. Jezus nikogo nie trzymał przy sobie, grożąc karami. I niech to będzie dla nas jednym z wyznaczników, gdzie są fałszywi prorocy, a jest ich dzisiaj, powiedziałem, niemało i w internecie, i w niektórych kościołach, że będą straszyli karami, piekłem i tak dalej. Tu nie o to chodzi, żeby unikać tych tematów, bo trzeba mówić o piekle i o karach, które czekają nas za zło, ale to nie może być właśnie taka smycz, prawda, którą trzymamy tych ludzi, że już naprawdę ci ludzie w nic nie wierzą, bo się czują teraz potępieni, zmiażdżeni i mają nad sobą właśnie wizję Boga, który tylko każe, tylko każe. Bóg nikogo nie trzymał przy sobie, grożąc karami. Pozwolił odejść, choć go to bolało. I Jezus widział, że odchodzą od Niego. Ci, którzy najpierw widzieli Jego cuda, ale potem, kiedy zaczęli się wsłuchiwać w to, co mówi, odchodzili od Niego i pozwolił na to. Czasami będziecie musieli być świadkami odejścia waszych bliskich, waszych dzieci, współmałżonka, odejścia od Boga, od dobrego życia. Będzie was serce bolało. Ale tak jak w przypowieści o synu marnotrawnym, ojciec pozwolił na jakiś czas swojemu dziecku odejść, pobłądzić, bo człowiek jest wolny. Nie można go zniewalać. Ale modlił się za niego, czekał na jego powrót i w ten sposób stworzył wszystkie możliwe warunki, żeby ten syn marnotrawny chciał wrócić. Gdyby ojciec marnotrawny na do widzenia dał mu kopniaka, wyzywał go, to ty jeden, ja ci tyle lat dawam, a ty mi tu majątek zabierasz, idziesz, a idź, niech ci diabli porwą i tak dalej. Drzwi zamknięte, ziemia spalona, spalone mosty i syn by nigdy nie wrócił, bo bałby się kary. Bałby się kary. Ojciec tego nie zrobił, zostawił drzwi otwarte. Owszem, najprawdopodobniej powiedział, synu mój, no źle postępujesz. To nie jest właściwa droga. Zastanów się. Czeka ci wielkie cierpienie. Nie wolno odchodzić od Pana Boga. Doświadczysz w swoim życiu wielkiego cierpienia. Zrób coś innego. Stworzył mu możliwość powrotu. On jednak postąpił inaczej, poszedł. Ale później wrócił. Jest Ewangelia, fragment. Opamiętał się w pewnym momencie, jak już sięgnął dna. My się tego bardzo boimy. Wielki problem, szczególnie matek, które, czy czasami żony, za wszelką cenę chcą ochronić swoje dzieci, czy współmałżonka przed tym osiągnięciem dna. I na przykład hodują te patologie, nieładnie to nazywając, gdzieś tam w swoich rodzinach, w małżeństwach, byleby tylko no, nie pozwolić im myśleć, że syn siedzi w narkotykach, czy mąż, czy żona w alkoholu i robią wszystko, żeby po prostu stwarzać pozory normalności. I to zło się tylko powiększa, powiększa, powiększa i coraz większe cierpienie. Ale czasami w tej wolności trzeba pozwolić człowiekowi rąbnąć porządnie o ziemię. To też jest miłość. To też jest miłość. Pozwolić człowiekowi w wolności poczuć konsekwencje jego wyborów. Kiedyś pewien młody człowiek nawywijał bardzo mocno problemy z prawem. Handel narkotykami, jakieś tam rozwoje, wymuszenia. A jego rodzice dość majętnie zrobili wszystko, żeby ten młody człowiek uniknął odpowiedzialności. Bo był postawiony przed sądem. Dostał do pewnie tam, nie wiem ile, rok, dwa, trzy więzienia. Ale może to byłoby dla niego doświadczenie tego dna. i by się nawrócił. Ale ci rodzice, mając pieniądze, no uważali, że więzienie to jest najgorsza rzecz i po prostu zrobili wszystko, żeby on do tego więzienia nie poszedł. I nie poszedł. Ale nic się nie zmieniło w jego życiu. On się nie nawrócił, nie zastanowił się, nie poczuł konsekwencji swoich złych wyborów i nie wiem, co się tam dalej dzieje. Ale czasami jest znakiem Bożego miłosierdzia właśnie to, że pozwoli Bóg odczuć człowiekowi zło, które sam sobie człowiek wyhodował. Kiedyś pewien mężczyzna, no mając wiele różnych tam też na sumieniu spraw, miał wypadek samochodowy i dopiero jak był na tej wielomiesięcznej rehabilitacji, przykuty do wózka, to zrozumiał, przemyślał swoje życie, zrozumiał, że tak żyć nie mogę, że przecież mogłem zabić człowieka i tak dalej. I to był właśnie moment otrzeźwienia. Bóg dopuścił do tego wypadku właśnie po to, żeby on miał właśnie taki czas swoich prywatnych rekolekcji. Później już było tylko wyjście na prostą. Ale jeżeli by był ktoś przy tym mężczyźnie, który by za wszelką cenę chronił go przed konsekwencjami jego własnych wyborów, no nigdy by się być może nie zmienił. Tak więc to, że jakieś zło dotknęło naszych bliskich, typu wypadek czy coś tak, czy coś podobnego, być może to też jest znak Bożego miłosierdzia. Wezwanie do opamiętania się. I to nie jest tak, że Bóg ukarał tego człowieka, że dopuścił to wydarzenie. To nie jest tak. Po prostu człowiek doświadczył konsekwencji swoich własnych wyborów. A Bożą miłością było dopuścić do tego, właśnie dla dobra tego człowieka. A my jako ludzie za wszelką cenę chronimy przed konsekwencjami własnych wyborów. Jak to jest z tymi wymaganiami? Bo z jednej strony mówimy, że no ta miłość nie może być surowa, a z drugiej strony przecież trzeba stawiać jakieś wymagania. To są dwie różne rzeczy. Surowa miłość, a stawianie wymagań to są dwie różne rzeczy. Stawiać wymagania można także i z łagodnością, i z wrażliwością, i z czułością, i łagodnością. I tak robił Jezus. Jezus był bardzo wymagający. Jezus był bardzo wymagający, ale nie było w nim surowości. I wymagać trzeba, stawiać wymagania trzeba, najpierw sobie samemu, później innym, ale zawsze z łagodnością i z czułością, mając też wzgląd na słabość drugiego człowieka, na to, że nie zawsze człowiek codziennie jest w stanie sprostać naszym oczekiwaniom. A na pewno wymagania stawiane bez miłości, z surowością będą oddalać od Pana Boga. A jakże często też te wymagania są wiązane od razu z jakimś potępieniem, z osądzaniem, z nakładaniem kar. Trzeba też uświadamiać sobie samemu i innym słabości, jakie są obecne w naszym życiu. Ale pomimo tego trzeba też uświadamiać sobie i innym, że jesteśmy zdolni do dobra, do dobrych uczynków. I o tym trzeba sobie przypominać. Sobie i innym ludziom. Kiedy widzimy jakieś słabości w życiu swoim własnym czy drugiego człowieka, trzeba też mieć świadomość tego, że jest we mnie obecne dobro. Bo zły duch od razu będzie starał się tobie wmówić, jesteś beznadziejny, do niczego i tak dalej. Nawet najbardziej zły człowiek w naszych oczach jest zdolny do dobra, do dobrych uczynków. I trzeba pomóc tym ludziom to dostrzec. W ten sposób pomagamy odkrywać im prawdę o naszym człowieczeństwie. Właśnie w tej książce Alana Amesa, Uczenie Jezusa, jest sporo takich fragmentów, kiedy Jezus spotykał się z obiektywnie naprawdę złymi ludźmi, mordercami i tak dalej. I to, co ciekawe, Jezus prawie zawsze w rozmowie z tymi ludźmi zaczynał od jakiegoś dobra, które było obecne w ich życiu, o którym tylko On wiedział. I On się mógł do tego dobra odwołać. I to był właśnie taki moment zdobycia serca tego człowieka, wskazanie na dobro, które może być obecne w ich życiu. Starajmy się o tym pamiętać i na to dobro zwracać uwagę. Grzesznikom, błądzącym trzeba pomagać, ale nigdy nie wolno ich odrzucać. Jest w nas taka nieraz tendencja odciąć w ogóle, nie mieć z nim nic do czynienia. Pomagać, nie odrzucać. Trzeba pokazać im z łagodnością to zło, które jest obecne w ich życiu, ale też równocześnie zaoferować im swoją pomoc. Powiedzieć, co mogę zrobić dla Ciebie, aby wydostać Ciebie z tego zła, w którym jesteś. Jestem na to gotowy, pokazać mu to. Dodać mu otuch, Bo być może ten człowiek niejednokrotnie próbował sobie poradzić z tym złem, ale nie dał rad. Bez o wiele słabszy niż ty. Dodaj mu otuchy, że nie udało ci się 10 razy, uda ci się za 12 raz. Nie załamuj się, ja ci pomogę, nie będziesz sam. Ale też trzeba wyraźnie wytyczyć granice, które taki człowiek nie powinien przekraczać. Obecność zła w życiu, szczególnie dzieci, nie może polegać na tym, że wolno im wszystko. Nie wolno. Ta granica i nie wolno jej przekraczać. Konkretnie być tutaj konsekwentnym. Być tutaj konsekwentnym. Ja ci pomogę we wszystkim, żeby to dobro było obecne w twoim życiu, ale tego i tego przekroczyć nie możesz. Złamiesz tę zasadę, no, będą konsekwencje. Twój wybór. Twoja wolność. Twoja wolność. Wyraźnie wytaczać granice, których drugi człowiek nie może przekraczać. A często niestety te granice są przekraczane, bo też nie zostały jasno określone. Trzeba o tym mówić drugiemu człowiekowi. Problem młodych ludzi i dzieci polega na tym, że im nikt nie stawia granic. Dokładnie tak jest. Nikt niczego od nich nie wymaga. Tych granic nie ma ani w szkole, ani w domu. Nie ma w ogóle żadnych zasad. O tym się nie mówi. Taki problem na przykład samobójstwa. Bardzo dużo samobójstw, także wśród młodych ludzi. Tam, gdzie pracuję w Poznaniu, no niestety masa. I kiedyś pewien nauczyciel ze szkoły przyszedł do mnie i mówił: proszę księdza, bo był akurat pogrzeb takiego młodego człowieka. Niech ksiądz powie tym młodym, że to jest złe. Że nie można wybierać sobie życia. Bo to już jest któreś samobójstwo w tej szkole. I za każdym razem mieli spotkanie z psychologiem, to tłumaczył psychologicznie, dlaczego ludzie odbierają sobie życie. Było spotkanie z dyrekcją. Dyrektor powiedział: no zdarza się, no to musimy sobie jakoś pomagać, musimy się wspierać. Przyszedł jeszcze ktoś inny, policjant, i jeszcze nawet coś innego zwracał uwagę. Przyszedł jakiś kapłan, ksiądz to na kazaniu na mszy świętej powiedział: no Bóg jest miłosierny i tak dalej. Ale nikt tym młodym nie powiedział, że to jest złe. Że to jest granica, której nie wolno przekraczać. Że nie wolno zabijać siebie samego, ani drugiego człowieka. Nikt im nie powiedział, że to jest złe. Prosta sprawa. Nie wytyczyliśmy granic, nie potrafimy ich strzec, respektować, o nich przypominać, no to te granice są łamane. O tym zapominamy. Prawdziwa miłość nie przyzwala na grzech, ani w swoim życiu, ani w życiu drugiego człowieka. Potrafi to zło nazywać po imieniu. Oczywiście z wrażliwością, z łagodnością. Ale też nigdy, nigdy nie zmusza drugiego człowieka do zmiany. Zmusić do zmiany nie wolno. Jezus nigdy nikogo nie zmusił do zmiany. W tym człowiek musi być wolny, jeżeli ta zmiana ma być prawdziwa. Owszem, tutaj jest to pewna ogólna zasada i w szczegółowym rozwiązaniu pewnie zaraz kilku rodziców powie: no ale przecież, jeżeli moje dziecko nie chce chodzić do szkoły, no to przecież co, mam nie zmuszać go do chodzenia do szkoły? No nie, no jakaś forma przymusu musi być obecna w naszym życiu. W ogóle funkcjonujemy w takim świecie, który gdzieś tam opiera się na pewnych zasadach, które są przymusem, czy tego chcemy, czy nie. Ale to służy jakiemuś dobru, dobru społecznemu. Ale tam właśnie, gdzie chodzi o obecność zła, grzechu w drugim człowieku, potrzeba wielkiej modlitwy o Ducha Świętego, o rozpoznanie, w jaki sposób mogę wpłynąć na zmianę drugiego człowieka. Ale zmusić, a pamiętajmy, zmuszenie wiąże się z jakąś formą przemocy, nigdy nie przyniesie spodziewanych owoców. I o ten rodzaj zmuszania chodzi, że to nie przyniesie dobrych owoców. Zło zawsze będzie rodziło zło. Przemoc zawsze zrodzi przemoc. Przemoc nigdy nie przyniesie dobra w życiu drugiego człowieka. I dlatego też nigdy nie powinniśmy sobie pozwalać na surowość wobec innych ludzi. Na jakąkolwiek formę przemocy. Dzisiaj mamy niestety wielki problem przemocowców w małżeństwach, w rodzinach. Dzieci są przemocowe względem własnych rodziców, rodzice względem dzieci. Wielki, poważny problem. Już nie mówię o przemocy, mobbingu w zakładach pracy i tak dalej. Nam się wydaje, że jak już nie okażemy surowości, nie okażemy, że jesteśmy silniejsi, że mamy władzę właśnie tej przemocy, to już nic nie jesteśmy w stanie z siebie wykrzesać. I ci ludzie idą do pracy jak do obozu pracy. Nie jak do miejsca pracy, tylko do obozu pracy. i później rok, dwa i mają dość, idą chorobowe biorą, bo nie mogą wytrzymać. I niejednokrotnie tak też jest w domach, w rodzinach, w małżeństwach, tak się czują dzieci, przymuszane przez swoich rodziców do różnych dziwnych rzeczy. Tak więc tkwimy w jakimś takim świecie, który hoduje właśnie takie postawy przemocowe i ten świat powoli staje się dla nas piekłem. Tak samo też patrzmy na to, co dzieje się w naszym sercu. Czy ono jest twarde, czy coraz więcej w nim zimna do drugiego człowieka, do najbliższego. Czy raczej rzeczywiście jest w nim zdolność do takich ludzkich poruszeń. Jeśli widzimy, że coraz więcej tego chłodu, natychmiast trzeba się modlić. Prosić Pana Jezusa, żeby przemienił to serce z kamienia, uzdrowił. Drugich ludzi doprowadzajmy do przemiany, właśnie okazując im miłość, współczucie. Ale też starając się być przy tych ludziach. Uzmysłowić im zło, w którym żyją. Doprowadzić do tego, by zrozumieli, jakie błędy popełniają. Że często to zło i błędy wynikają z braku refleksji nad tym, co dzieje się w ich życiu. Że trzeba pomóc im coś zrozumieć. Młodzi ludzie błądzą, popełniają błędy, bo często brakuje im wyobraźni. Wyobraźni, co będzie za rok, za dwa, za kilka lat takiego życia. Pomóc im to zrozumieć, porozmawiać, dojść do pewnych wniosków wspólnie. Na to trzeba czasu. Nam jest o wiele łatwiej pójść na skróty, wyzwać i tak dalej, ale brakuje rozmowy. Przekonuję się o tym jako spowiednik, kiedy staram się kogoś przekonać do zerwania z jakimś grzechem, ukazując konsekwencje, co się stanie, jak będziesz ciągle tak żył, jeżeli nie zerwiesz z tym grzechem. Oni słuchają, słuchają i mam wrażenie, że oni chyba po raz pierwszy słyszą o tym, co się może wydarzyć dalej. I w pewnym momencie podejmują decyzję. Nie chcę tego. Jesteśmy istotami rozumnymi. A więc jesteśmy w stanie doprowadzić drugiego do zrozumienia jego błędów. Do tego potrzeba i miłości, ale także i pokory. Pokory, że ja też jestem w stanie upadać. Ja też jestem bardzo słaby. I też chciałbym, żeby ktoś był przy mnie, kto mnie doprowadzi do powstania. Pomoże mi zrozumieć moje błędy. Do tego potrzeba pokory, żeby samemu zrozumieć błędy, które się popełniały, ale także i błędy obecne w życiu drugiego człowieka. Tu trzeba być pokornym. Niektórzy mówią, że są nieraz takie okoliczności życia, że trudno o tę prawdziwą miłość. Czy to w rodzinie, czy w małżeństwie, czy w miejscu pracy. Ale Pan Jezus mówi, bądź uprzejmy do wszystkich, bez względu na okoliczności. Uwierzcie, tego nie ma w Ewangelii, ale Jezusa obrażano Jego matkę, strasznie. Przecież ją prawie do śmierci wyzywano za to, że urodziłaś bękarta, ty się nie odzywaj, bo urodziłaś bękarta. No dokładnie tak traktowała Matkę Bożą. Oni jej nie zapomnieli, że w cudzysłowie ten dzieciak znikąd się nie wziął, że on już był jeszcze zanim Józef się wprowadził do niej. I że Jezusa też tak nazywano właśnie bękarta. Tego nie ma w Ewangeliach, ale tak to przekazują mistycy i tam o wiele gorsze jeszcze. Szły wyzwisk. Czy Jezus kiedykolwiek okazał zniecierpliwienie, odrzucił tych ludzi, odpowiadając złem za zło? Trzeba odnosić się z uprzejmością do innych ludzi bez względu na okoliczności, w których się znajdujemy. Czy nas coś prowokuje, czy nie. To jest właśnie miłość Jezusowa. Nie wchodzić w wojny. Nie wchodzić właśnie w tą postawę. Oko za oko, ząb za ząb. Duch wojny to jest zawsze duch demoniczny. Zawsze kończy się złem. W wojnie, tak jak powiedziałem w pierwszej konferencji, nigdy nie ma wygranych. A my niestety dzisiaj w Kościele żyjemy w stanie permanentnej wojny. Trzeba kogoś atakować, trzeba z kimś walczyć, bo nam się wydaje, że walczymy o jakieś dobro. I te ataki są tak bezpardonowe nieraz, że aż po prostu ludzie z boku patrzą na to i się gorszą. Jak tak można? Jak tak można walczyć ze sobą? A nam się wydaje, że to jest słuszne, bo to jest wojna słuszna. Nie ma wojny słusznej. To jest po prostu oksymoron. Wiemy, co to jest oksymoron, tak? Coś wewnętrzne, sprzecznego. Nie ma wojny słusznej. Wojna jest zawsze złem. Wojna jest zawsze złem. No ale nam się wydaje, że nieraz mamy na to usprawiedliwienie, żeby wchodzić właśnie w takie wojenki. Owszem, taki rodzaj miłości kosztuje, kiedy trzeba odpowiedzieć miłością na zło, które nas spotyka. Oczywiście mądrą miłością, bo tak jak już powiedziałem i będę to powtarzał, no nie można pozwolić na przemoc na przykład, że jeden współmałżonek leje drugiego współmałżonka, znęca się nad nim i ja w duchu miłości znoszę to pokornie. No nie, no trzeba, jak powiedziałem, stawiać granice. Nie wolno ich przekroczyć. Jeżeli w małżeństwie jest przemoc, zagrożenie życia, czy cokolwiek, to separacja. Masz do tego pełne prawo. Kościół temu błogosławi. Ale właśnie trzeba miłością odpowiadać na zło i to kosztuje. Jezus uczy. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, jaką nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? Jeśli tylko pozdrawiacie swoich braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? A więc prawdziwa miłość Chrystusowa polega na tym, żeby odpowiadać miłością na zło, które nas dotyka. Ja pamiętam, że kiedyś byłem o krok, żeby odpowiedzieć dosłownie złem za zło, bo gdzieś tam zostałem zaatakowany bezpardonowo i tak sobie pomyślałem, że jest pewien sposób, żeby odpłacić za to w jakiś taki sposób, wprost proporcjonalny. Ale tak mnie coś tknęło, żeby sobie otworzyć na chybił, trafił jakąś książkę pewnej mistyczki. I dosłownie takie zdanie mi wpadło. Otworzyłem na chybił, trafił, tu palec i było, że dobrem za zło odpowiadajcie. Jak Pan Bóg od razu postawił tę sprawę. Byłem przekonany, że no, trzeba dać nauczkę tym ludziom, którzy tak postąpili, że ja im tu odpłacę. Mam na to sposób. Ale no właśnie, pytanie, żeby Pan Bóg się jakoś do tego odniósł, tak? Panie Boże, pobłogosław, z Twoim błogosławieństwem drąbne teraz. No ale no, Pan Bóg pokazał, dobrem za zło odpowiadajcie. No więc już od razu przyszło rozwiązanie. Nie wolno w taki sposób. Dobro polegało na tym, żeby po prostu za tych ludzi się pomodlić i im wybaczyć. I tyle. Więc to kosztuje. To kosztuje, ale to jest właśnie ta miłość Jezusowa. Prawdziwa miłość Jezusowa polega na tym, żeby kochać drugiego tak, jakbyśmy chcieli, żeby inni nas kochali i traktowali. I to ma być zawsze miłość, która nie stawia żadnych warunków. Miłość, która jest gotowa nawet do największych poświęceń. Zawsze musi to być miłość pokorna, łagodna i wyrozumiała. Tak więc do tego chcę was zachęcić, abyście się i abyśmy tu wszyscy się o taką miłość modlili. I będzie dzisiaj taka okazja jeszcze do modlitwy i do błogosławieństwa. Myślę, że jeszcze to tam ustalimy, czy to po mszy świętej, czy takiego indywidualnego błogosławieństwa nad każdym z was. I o te dwie sprawy będę się dla was modlił, o ten pokój serca i o ducha miłości Chrystusowej. Bo te dwa wielkie dary są dzisiaj nam bardzo potrzebne. Bez nich ani kroku do przodu. Jeśli te kościoły pustoszeją, to zróbmy wszystko, żeby jednak coraz więcej ludzi tutaj przychodziło. Właśnie tych, którzy chcą mieć w sobie taki pokój i taką miłość, jaką zobaczą w nas samych. Tak więc doszliśmy do finiszu kolejnej konferencji. Teraz patrzmy na zegarki, co się dzieje.